co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Od 1 września ubiegłego roku szpital w Głuchołazach przyjmuje pacjentów w ramach pilotażowego programu rehabilitacji dla osób po przebytym COVID-19. W oparciu o swoje doświadczenie oraz współpracę z Instytutem Fizjoterapii Politechniki Opolskiej opracowany został specjalny program rehabilitacyjny mający na celu wsparcie osób, które zmierzyły się z wirusem SARS-CoV-2. Twórcą programu jest profesor Jan Szczegielniak. Postaramy się połączyć z panem profesorem, ale wcześniej przed rozmową wysłuchamy jeszcze opinii lekarza rodzinnego, doktora Wojciecha Perekitko, który sam zmagał się z COVID-em, no i ma również po-covidowych pacjentów. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam pana redaktora, dzień dobry państwu.
Jest tak rzeczywiście, że przychodzą do pana pacjenci, którzy już przebyli COVID, ale do tej pory jakby nie wydobrzeli.
Tak, to jest dosyć charakterystyczne, że dotyczy to pacjentów, którzy przeszli chorobę całkiem bez ciężkich powikłań. Więc pacjenci, którzy z lekkim albo średnio ciężkim przebiegiem, tacy, którzy nie musieli być hospitalizowani, po ostrym okresie wchodzenia, gdzie wydawałoby się, że już najgorsze za pacjentem, prezentują zespół objawów, które zdefiniowaliśmy jako long COVID. To jest dosyć charakterystyczny zespół objawów. Pojawia się po ostrym przebyciu zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Przede wszystkim dominują dwa objawy. Po pierwsze, taka ogólna słabość. Pacjenci definiują to, jakby ktoś im prąd odłączył. Brak sił, takie ogólne osłabienie. Drugi dosyć charakterystyczny to jest duszność. Pacjenci, którzy byli aktywni, nawet sportowo, nie mając żadnych chorób, po przebyciu infekcji skarżą się na duszność, nawet przy takich zwykłych domowych czynnościach. Trzecim takim bardzo charakterystycznym objawem jest coś, co nazywamy brain fog, czyli mgła mózgowa. Bardzo często pacjenci mają trudności z koncentracją, z zapamiętywaniem, z uczeniem się, z przypominaniem sobie faktów. No jest to bardzo niepokojące dla nich zjawisko, no bo to byli z reguły ludzie w pełni zdrowi i nagle pojawiają się takie objawy, które ich niepokoją. Kolejnymi takimi objawami dosyć charakterystycznymi przy long COVID, czyli po ostrym przebyciu zakażeniem, są bóle w klatce piersiowej oraz uczucie arytmii. Wirus atakuje nie tylko tkankę płucną, ale tkankę mięśniową, również serce. Objawami dosyć typowymi mogą być od uczucia zaburzenia rytmu serca, które pacjenci mówią. No i tak na końcu dosyć charakterystycznym objawem long COVID to jest bezsenność. Niestety dosyć często atakuje naszych pacjentów. No i ten zespół objawów jest dosyć typowy po ostrej chorobie. Nazywamy to long COVID, jak już powiedziałem. No i ci pacjenci po przebyciu wymagają rehabilitacji i bardzo się cieszę, że taki program powstał. Oby tylko ci pacjenci nie musieli zbyt długo czekać, no bo to mijałoby się z celem, jeżeli by mieli być rehabilitowani po roku, na przykład po przebyciu. Jeżeli to będzie szybko, będzie finansowane i nie będzie kolejek, no to ja jako lekarz rodzinny będę na pewno moich pacjentów kierował i polecał im, tym, którzy mają te objawy, o których wspomniałem.
Jak długo się te objawy utrzymuje, bo już mamy ponad rok doświadczenia, jeżeli chodzi o zarażenia SARS-CoV-2.
Tak, różnie u różnych ludzi, od kilku tygodni po kilka miesięcy u części pacjentów zauważyłem, że niestety pojawiają się też objawy potem już jakby z zespołu stresu pourazowego, więc depresje, zaburzenia psychiczne. Choroba dotyka wszystkich, również tych, którzy nigdy nie mieli kontaktu z lekarzem i uprawiali czynnie sport, czyli się świetnie. I po schorzeniu pojawia się zespół objawy, który ich niepokoi, często prowadząc do schorzeń dosyć poważniejszych. Więc rehabilitacja miałaby swoje miejsce i myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie.
Może mi pan powiedzieć jeszcze, bo Każdy z nas ma, jeżeli już przechorował ten COVID-19, różne dolegliwości, ale być może to jest kwestia psychiczna, bo co otworzymy jakiekolwiek medium, to widzimy tam właśnie osoby, które są zarażone, chore. Informacja jest o tym, ile osób dzisiaj zachorowało, ile osób umarło, to może to oddziaływuje na psychikę, a to z kolei powoduje te wszystkie dolegliwości, o których pan opowiadał.
Tak, zapewne pan redaktor poruszył ważny temat, dlatego że czynnik psychiczny jest również bardzo ważny, ale wiemy jednak, że sam wirus atakuje również centralny układ nerwowy. Między innymi te zaburzenia węchu, smaku, bezsenność, trudności z koncentracją, to są objawy neuroinfekcji. Po prostu wirus atakuje nie tylko płuca, o którym wiemy, że zapalenie płuc, tego się boimy, duszność, trudności w oddychaniu, ale również wirus potrafi wywołać takie wielonarządowy zespół zapalny, więc atakuje również serce, atakuje mięśnie i atakuje również układ nerwowy. I objawami tego właśnie są te, o które wspomniałem. A po przejściu infekcji oczywiście psychika nasza również, to zostawia ślad w psychice, więc zespoły depresyjne również mogą się pojawić. Więc to jest jakby kilka czynników. I wirus, no i czynniki te psychiczne i społeczne, o których pan mówił, jak najbardziej też to się kumuluje.
A co pan radzi w takim razie swoim pacjentom? W jaki sposób ewentualnie pozbyć się tych dolegliwości? Czy jest to w ogóle możliwe?
Tak, jest możliwe. Po pierwsze, jeżeli takie objawy się pojawiają, to bardzo proszę, żeby jednak pokazali się do swoich lekarzy rodzinnych, dlatego że u części z tych pacjentów nawet rozmowa, wyjaśnienie problemu, pacjenci, no wielu z nich spotyka się po raz pierwszy z taką chorobą i to wywołuje u nich niepokój, więc czasami nawet zwykła rozmowa, wytłumaczenie, jaki jest naturalny przebieg choroby, uspokaja pacjentów. U części pacjentów trzeba będzie wykonać różne dodatkowe badania, a u części pacjentów, tych, u których lekarz uzna za wskazane, będzie potrzebne również konsultacje wielospecjalistyczne. Sam wysyłam do neurologa, do kardiologa, do pulmonologa. U tych pacjentów, u których no, zespół objawów utrzymuje się na dosyć wysokim nasileniu i to wymaga często konsultacji albo dodatkowych badań jeszcze szczegółowych. Więc proszę pacjentów o jedno, żeby po prostu, jeżeli takie objawy się pojawiają, żeby już poszukali pomocy u lekarzy, bo z wieloma tymi problemami naprawdę możemy sobie poradzić.
Jak długo takie ewentualnie dolegliwości mogą występować? Czy to jest różnie w zależności od pacjentów? Czy są także jakieś zdiagnozowane takie no, specyficzne kłopoty zdrowotne dla tych osób, które już przechorowały COVID?
Tak, to jest oczywiście różnie. To zależy indywidualnie od przebiegu, również od chorób współistniejących, dlatego że wirus niestety wpływa, często pogarsza choroby współistniejące, więc to jest naprawdę indywidualnie. Ale no, kilka tygodni po przechorowaniu te objawy się utrzymują. Nawet do kilku miesięcy naturalny przebieg z zaburzeniami węchu, smaku, takie osłabienie, brak sił w mięśniach może się utrzymywać. Ale jeżeli to trwa dłużej jak kilka tygodni albo objawy są niepokojące czy nasilone, to warto skorzystać z porady lekarza, który na pewno poprowadzi pacjenta i powie, co dalej z tym robić, czy leczenie jakieś wdroży, czy po prostu psychoterapia i na tym to wystarczy. I to by wystarczyło.
Często pan odsyła pacjenta do psychologa właśnie po takich rozmowach, po takich kontakcie?
No tak, niestety tak. Wirus i cały lockdown, i cała sytuacja, która się zdarzyła, no sieje spustoszenie w naszej psychice. Zarówno sam wirus wywołując schorzenie atakuje układ nerwowy, no jak i cała sytuacja powoduje, że bardzo dużo ludzi ma problemy psychiczne. Niestety w Polsce jest taki, jakby pacjenci z chorobami psychicznymi są stygmatyzowani. Oni sami jakby się boją, ludzie boją się przyznać, że mają problemy psychiczne. Jak ktoś ma nadciśnienie, to jest taka choroba, o mam nadciśnienie, to mogę się pochwalić, mam nadciśnienie, idę do lekarza. A jeżeli ktoś ma kłopoty psychiczne, bardzo trudno przełamać taką barierę, żeby szukać pomocy. Dlatego dzisiaj, korzystając z uprzejmości pana redaktora, proszę i apeluję do pacjentów, żeby szukali pomocy, dlatego że schorzenie psychiczne niezdiagnozowane szybko, nieleczone, niestety może się pogłębiać, skutkując potem no, wieloma powikłaniami już przewlekłymi, nawet wieloletnimi.
Doświadczenie głuchołaskie podpowiada, że często nawet tam używają tego typu zabiegów, to ćwiczenia fizyczne, które pomagają odreagować i pomagają właśnie wrócić do normalności.
Oczywiście, to jest od dawna o tym wiemy, że wysiłek fizyczny i prawidłowa dieta to są dwa najlepsze, najbezpieczniejsze lekarstwa, które każdy może stosować bez ograniczeń praktycznie.
Dziękuję panu bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był dr Wojciech Perkitko. My staramy się połączyć ze szpitalem w Głuchołazach. Za chwilę spotkamy się ponownie na antenie. Jesteśmy już w szpitalu w Głuchołazach. Jest z nami zastępca dyrektora do spraw lecznictwa, dr Krystyna Rasławska. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, witam państwa.
Od kiedy państwo już prowadzą ten program rehabilitacji dla osób, które miały do czynienia z COVID-em?
Program pilotażowy, bo o takim mówimy, rozpoczął się na szpitalu 1 września. Od tego czasu sukcesywnie zwiększaliśmy ilość dostępnych miejsc. Zaczynaliśmy od bazy 60-łóżkowej. W tej chwili dysponujemy dla naszych pacjentów po przybytej chorobie COVID ilością łóżek 120. Więc już mamy w tej chwili kilkuset wyrehabilitowanych pacjentów w tym zakresie.
Na czym polega ta rehabilitacja? Bo rozmawialiśmy przed chwilą tutaj z panem doktorem, który też sam osobiście przeżył ten COVID i mówi, że sporo pacjentów do niego się zgłasza właśnie z takimi różnymi dolegliwościami, które wynikają właśnie z wcześniejszego zarażenia.
Rehabilitacja, której u nas podlegają pacjentki, jest dość w szerokim rozumieniu taka kompleksowa. Oczywiście warunkiem skierowania pacjenta do naszej placówki jest pewien dyskomfort oddechowy, który utrzymuje się u pacjentów po przybytej chorobie COVID-19, czyli przede wszystkim bazą jest taka rehabilitacja pulmonologiczna ukierunkowana na ten problem. Ale oczywiście pacjenci po przebytym COVID prezentują wiele innych zaburzeń z różnych układów. W związku z tym podchodzimy do nich bardzo holistycznie, kompleksowo. W związku z tym również ukierunkowujemy się na te inne problemy. Oczywiście na wstępie pacjent przyjmowany jest przez lekarza, który identyfikuje jego problemy, wykonuje podstawowe badania w zakresie badań laboratoryjnych, czynnościowych układu oddechowego, a także badań radiologicznych. Na podstawie tego jest kierowany do działu usprawniania leczniczego, a tam testowany, przechodząc pewne testy wysiłkowe, do odpowiedniego modelu rehabilitacji i w danym modelu są dobierane indywidualne dla danego pacjenta zestawy ćwiczeń. W poszerzeniu oczywiście takie zajęcia też relaksacyjne, a także zajęcia z psychologiem, które też tą sferę psychiczną mają zabezpieczyć. Mówić można by było długo o tych różnych zabiegach, które stosujemy. One są ukierunkowane na właśnie rehabilitację oddechową, ale też ogólnousprawniającą, taką neurologiczną, kostno-stawową, czyli te wszystkie aspekty, o których pacjenci zgłaszają nam w trakcie pobytu przy przyjęciu. Niezależnie od tego wprowadzamy takie innowacyjne metody rehabilitacyjne, chociażby z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, czyli przeniesienia się w świat taki właśnie wirtualny i dzięki temu możemy uzyskiwać lepsze efekty terapeutyczne u tych pacjentów.
Nie przypadkiem ten program realizowany jest w Głuchołazach, to moja rodzinna miejscowość i wiem, że tam mnóstwo było sanatoriów przeciwgruźliczych, czyli te osoby, które chorowały na płuca, to tam właśnie trafiały do tych sanatoriów, to ten klimat chyba też sprzyja zdrowieniu, tak?
Znaczy, myślę, że Głuchołazy rzeczywiście są miejscowością znaną z leczenia chorób układu oddechowego. Może nie było to licznych sanatoriów, bo było sanatorium kolejowe i było sanatorium właśnie resortowe, takie MSWiA i na bazie tego, ale już w innym miejscu powstał nasz szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który powstał w 1987 roku, więc obchodziliśmy już 30-lecie tego szpitala. I placówka rzeczywiście od początku swojej działalności słynie z terapii, jeśli chodzi o choroby dróg oddechowych, również zajmując się od zawsze rehabilitacją pulmonologiczną. W związku z tym to nasze doświadczenie i pewne umiejętności w rehabilitowaniu tych pacjentów przerodziły się na to, że stworzyliśmy taki nowatorski, pilotażowy program właśnie tej rehabilitacji dla tej grupy pacjentów. Zresztą też programy, które wcześniej obowiązywały, które stosuje się chociażby w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, są naszego autorstwa. One są modyfikowane z czasem w związku z różnymi nowymi doniesieniami i wnioskami, które nabywamy w czasie swojej pracy, ale niewątpliwie ta baza u nas powstawała. A klimat niewątpliwie jest bardzo sprzyjający. Oczywiście okres pandemii niestety nie służy takim wolnym, naturalnym spacerom. Te spacery są zagwarantowane w trakcie wyjść z rehabilitacji rehabilitantami, czyli pod kontrolą. No, na inne nie możemy sobie pozwolić z racji panujących w tej chwili warunków epidemicznych. Być może to się zmieni, jeśli się sytuacja na tyle uspokoi, żeby można było pewną swobodę w spacerowaniu, przynajmniej wokół szpitala, pacjentom zaproponować. Ale otwarte okna, wietrzenie i piękne widoki, które się ze szpitala roztaczają, myślę, że są też dodatkowym elementem, który dla pacjentów jest też atrakcyjny, jeśli chodzi o pobyt u nas.
Te osoby, które są u Państwa, mają już badania, które wykluczają istnienie koronawirusa w ich organizmie?
Pacjent, który do nas jest kierowany, jest już po leczeniu ostrej fazy covidowej. Zresztą wytyczne, które się w tej chwili pojawiły, jeśli chodzi o wytyczne Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, mówią o tym, że taka kwalifikacja do takiego typu rehabilitacji powinna następować po 6-8 tygodniach po zakończeniu okresu ostrego. Bo co innego jest rehabilitacja taka ogólnoustrojowa, usprawniająca, czyli po tym ostrym okresie, kiedy trzeba pacjenta uruchomić niejako. To tutaj to są innego typu zabiegi. U nas to już jest nastawienie na to, żeby pacjenta usprawnić, przywrócić jemu zdolności chociażby do pracy, do życia w społeczeństwie, do zarobkowania, które w wyniku zachorowania utracił. Więc to już jest czas, który pozwala na to, żeby to był bezpieczny moment, kiedy można się tą rehabilitacją zająć. Niemniej jednak my oczywiście jesteśmy wyczuleni, jeśli pacjent przy przyjęciu budzi jakiś niepokój, ewentualnie reinfekcji, bo już przecież mamy świadomość, że w tej chwili takie sytuacje też się pojawiają, to oczywiście pacjenta testujemy w kierunku ewentualnie aktywnego procesu chorobowego.
To jest jedyny szpital w Polsce, który się zajmuje tym leczeniem osób, które przeszły COVID-19, tak?
Rozporządzenie z 13 lipca 2020 roku, bo o takim mówimy, ministra zdrowia, właśnie zlecił realizację tego programu pilotażowego naszej placówce. Czyli jeżeli chodzi o pilotaż i realizację tego programu, który myśmy stworzyli, odbywa się to tylko u nas. Natomiast w tej chwili wiemy, że w Polsce właśnie na wniosek ministra zdrowia będą pojawiały się również inne miejsca, gdzie pewną rehabilitację pokovidową będzie się stosowało na różnych etapach zdrowienia, bo zapotrzebowanie jest niewątpliwie olbrzymie. Statystyki ilości zakażeń codziennie pokazują, jak dużo pacjentów będzie wymagało tej rehabilitacji, a my z naszych doświadczeń już widzimy, że nie tylko pacjent, który przechodził w sposób ciężki COVID, wymaga takiej rehabilitacji, ale stosunkowo często osoby nawet młodsze, których przebieg był stosunkowo bezobjawowy, okazuje się, że po kilku tygodniach po zachorowaniu występują objawy pod postacią kaszlu, jakieś duszności i dalsza diagnostyka pokazuje nam zmiany śródmiąższowe w płucach. I też w innym zakresie powikłania się zdarzają na różnych etapach zdrowienia. Czyli myślę, że tych odbiorców tej rehabilitacji będzie ciągle bardzo dużo i dopóki się nie uporamy z pandemią i przez następne kilka lat na pewno będziemy realizować to, co jest teraz olbrzymim zapotrzebowaniem dla naszych pacjentów chorych.
Pani dyrektor, bardzo bym prosił o pozostanie jeszcze z nami przez chwilę, bo musimy oddać teraz głos w sprawie motoradia i za chwilę wrócimy i dowiemy się, w jaki sposób możemy się dostać do szpitala w Głuchołazach.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że jest z nami dr Krystyna Rasławska, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach imienia Jana Pawła II. Proszę powiedzieć, w jaki sposób możemy ci ludzie, te osoby, które były chore, mają dolegliwości jeszcze po tej chorobie, mogą się dostać do szpitala, żeby odbyć tę rehabilitację, żeby pomóc im po prostu w zdrowiu?
Tak. Skierowanie do naszego szpitala może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w tym to, co jest istotne, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. My mamy świadomość, że dostanie się w naszych aktualnie panujących czasach jest trudne, jeśli chodzi o specjalistów, a pacjenci pozostają pod opieką swoich lekarzy rodzinnych. Nawet jeśli opuszczają szpital, to i tak trafiają pod opiekę takiego lekarza. Więc na etapie opuszczania szpitala takie skierowanie może być już wygenerowane przez lekarza lekarza, który leczył w szpitalu, ale bez problemu lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, czyli popularnie nasz lekarz rodzinny, takie skierowanie wystawia w wersji papierowej jak najbardziej, pomimo obowiązujących skierowań na rehabilitację może być i nawet jest zalecane skierowanie papierowe i takie skierowanie przesyła się do naszej placówki. Informacje dotyczące izby przyjęć, właśnie adresu, na który wysłać należy, są na naszej stronie internetowej. Oczywiście w Głuchołazach, szpital, tak jak pan powiedział, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na ulicy Karłowicza 40. W związku z tym te skierowania mogą być przesyłane. Oczywiście kontakt telefoniczny pod numerami, które są dostępne. Wszelkie informacje, które pacjent chciałby uzyskać na temat tej rehabilitacji, oczekiwania będą udzielone pod tymi numerami.
A co powinno zainspirować mnie, pacjenta, do tego, żeby wystąpić do lekarza rodzinnego z wnioskiem właśnie o wypisanie takiego skierowania?
To, co mówiłam na początku, jakieś takie podstawowe kryterium, które może nas niepokoić, to ten dyskomfort oddechowy, czyli gorsza tolerancja wysiłku. Nie funkcjonujemy tak jak przed zachorowaniem, czyli osłabienie, zmęczenie, problem z wychodzeniem po schodach, zadyszka, wydłużony oddech. To wszystko niewątpliwie świadczy o tym, że nasza kondycja jeszcze nie powróciła na właściwe tory i być może jest to właśnie efekt przebytego zakażenia koronawirusem i już jest to podstawa, żeby o taką rehabilitację się ubiegać.
Dużo osób państwo teraz mają na tym oddziale?
No 100%. Obłożenie jest cały czas pełne i myślę, że każda ilość byłaby, na każdą ilość byłoby zapotrzebowanie, ale my równocześnie realizujemy inne jeszcze usługi w szpitalu, czyli jest oddział chorób płuc i gruźlicy, leczenie chorych prądkujących, chorych na gruźlicę, leczenie chemioterapią raka płuca i innych już właśnie też ciężkich powikłań po-covidowych, bo takich pacjentów mamy na oddziale pulmonologicznym, mamy też pacjentów na rehabilitacji kardiologicznej, no i teraz ta istotna grupa pacjentów po-covidowych w ilości 120 łóżek w pełni obłożonych tymi pacjentami.
Kiedy, jak długo trwa taka rehabilitacja? To w zależności od pacjenta, czy jest taki
przyjęte,
standard?
Generalnie czas rehabilitacji to jest 21 dni. Jest to w zasadzie taki czas, który powinien pacjent zrealizować, żeby uzyskać jakieś takie efekty terapeutyczne zauważalne. Oczywiście to, co już wspomniałam wcześniej, pacjent na wstępie jest kwalifikowany i testowany poprzez testy wysiłkowe. My sprawdzamy, jakie możliwości może uzyskać w czasie tego właśnie takiego racjonalnie podawanego wysiłku i na zakończenie takiego pobytu również pacjenta testujemy, czyli mierzymy w sposób obiektywny efekty, jakie uzyskaliśmy. Oczywiście tych parametrów, które oceniamy, jest więcej, ale między innymi te testy wysiłkowe. I nasze doświadczenia wieloletnie już z lat poprzednich, jeśli chodzi o rehabilitację innych chorych z różnymi problemami oddechowymi, pokazują, że żeby taki efekt terapeutyczny uzyskać, ten turnus 3-tygodniowy jest taki racjonalny. Są sugestie, zresztą w nowych wytycznych, które się pojawiają ze strony ministerstwa i w tych nowych już pobytach szpitalnych, które będą oferowane, mówi się nawet o pobytach 6-tygodniowych. Ale myślę, że te 3 tygodnie dają szansę, żeby większa ilość pacjentów skorzystała z tej rehabilitacji. Także najlepiej nastawić się na taki właśnie pobyt, bo oczywiście jeśli są problemy rodzinne czy jakieś powody, które powodują, że pacjent musi wcześniej wyjechać, to naturalnie ma takie prawo. Ale jeśli już decydujemy się na taki pobyt, to warto go wykorzystać maksymalnie.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem była doktor nauk medycznych Krystyna Rasławska, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dużo zdrowia życzę. Do widzenia.
A za chwilę połączymy się z twórcą tej metody, twórcą tego pilotażowego programu, profesorem Janem Szczegielniakiem. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o pilotażowym programie rehabilitacji dla osób po przebytym COVID-19. Twórcą tego programu jest profesor Jan Szczegielniak, a program realizowany jest w szpitalu w Głuchołazach. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, kłaniam się.
Co spowodowało, że zdecydował się pan właśnie na tworzenie tego programu właśnie w szpitalu w Głuchołazach?
No, przede wszystkim nasze doświadczenie, ponieważ my zajmowaliśmy się rehabilitacją pulmonologiczną, głównie pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Na bazie doświadczeń tych pacjentów spróbowaliśmy stworzyć modele rehabilitacji dla osób po przebyciu zakażenia koronawirusem.
Ale dzisiaj rozmawialiśmy, że nie tylko kwestia płuc wchodzi w grę, jeżeli chodzi o konsekwencje tej choroby, ale są różne inne dolegliwości. To tego nie bierzecie pod uwagę, czy tylko...
No. Tak, spodziewaliśmy się na samym początku, że te zmiany będą dotyczyć przede wszystkim ograniczenia możliwości wysiłkowych, no bo jednak to dotyczy układu oddechowego, zaburzeń czynności wentylacyjnej i występujących duszności. To też ten program był ukierunkowany na poprawę przede wszystkim możliwości wysiłkowych chorych, na poprawę ich tolerancji wysiłkowej. Tym niemniej w trakcie już programu zauważyliśmy, że jednak tych objawów jest znacznie więcej. No już w tej chwili tych objawów możemy wyliczyć ponad 50. I one dotyczą zarówno narządu ruchu, jak i zaburzeń neurologicznych.
Które z nich są najbardziej niepokojące?
Tak jest, jak i tych ze strony no, psychologiczno-psychiatrycznej, bo i takich trzeba powiedzieć. A więc te wszystkie objawy związane chociażby z zaburzeniami równowagi i koordynacji, te związane z zaburzeniami pamięci i koncentracji, te związane z występującymi lękami i objawami depresji, braliśmy także pod uwagę i no, włączaliśmy w trakcie programu, trwania programu tego rehabilitacyjnego dla tych pacjentów.
Czy te oddziaływanie mediów informujące o właśnie ilości chorych, ilości osób, które umierają z powodu COVID-19, wpływa na właśnie kondycję zdrowotną, nie tylko psychiczną, ale ogólnie zdrowotną pacjentów, którymi się pan opiekuje?
Tak, ja myślę, że tak. Myślę, że te lęki i objawy związane z depresją u pacjentów są oczywiście związane z tą sytuacją, w której żyjemy, a więc i większą liczbą zachorowań, niepokojem o własne zdrowie i niepokojem o zdrowie najbliższych, w tym także dzieci, bo przecież wiemy, że zaczynają chorować osoby młodsze, w tym także dzieci. Myślę, że te wszystkie elementy no, wpływają na to, że te objawy także związane z lękami czy depresją są pogłębione i pojawiają się u tych osób.
A jak jest ułożony ten program rehabilitacji?
On jest ułożony w ten sposób, że pacjent jest kwalifikowany do tego programu. Na podstawie tej kwalifikacji pacjent jest przyporządkowany do określonego modelu rehabilitacji. Te modele różnią się zarówno intensywnością, jak i rodzajem zabiegów, w tym także rodzajem zabiegów związanych z tymi dodatkowymi objawami, które bierzemy pod uwagę, a które próbujemy niwelować w trakcie tego 3-tygodniowego pobytu chorych w szpitalu.
To znaczy, jakby pan podał przykład jakiś?
Przykład zabiegów. No więc na przykład zabiegi z zakresu wirtualnej rzeczywistości. Mówię o tym dlatego, że te zabiegi są no, pewnym nowatorskim elementem w tym programie rehabilitacji.
No nam się kojarzy to z grami, które zakładamy Google.
No właśnie. Kojarzy nam się z grami, ale te gry można wykorzystać także dla pacjentów. Wykorzystujemy je zarówno w treningach relaksacyjnych, a więc w tych sytuacjach, w których walczymy z tym lękiem i depresją pacjentów, ale także wykorzystujemy tą wirtualną rzeczywistość chociażby w tych zaburzeniach neurologicznych związanych z zaburzeniami równowagi czy też koordynacji. Wykorzystujemy także u pacjentów chociażby w formie gier, a więc wysiłku fizycznego, a więc tego, co ma być odpowiednio dawkowane pacjentom, a co ma zwiększyć ich możliwości wysiłkowe.
To jest taka terapia też grupowa, czy wzajemnie się dopingują pacjenci?
Są zarówno terapie grupowe, w których uczestniczą pacjenci, na przykład mówię o treningach na cyklergometrach rowerowych, czy też ćwiczeniach ogólnie usprawniających oczywiście, ale są także zajęcia indywidualne, dawkowane już poszczególnym pacjentom i uzależnione od ich możliwości i potrzeb.
Ta wirtualna rzeczywistość to założenie gogli i co, jakie obrazy tam widzi ten pacjent?
Pacjent widzi różne obrazy. Te obrazy, które mają uspokajać, a więc na przykład obrazy ciepłych mórz i plaży, albo obrazy związane z górami, przepiękne, w takiej rzeczywistości, która wydaje się dla nas tą normalną. Pomimo tego, że, bo to jest ciekawe, że przecież wiemy, że przebywamy zupełnie gdzie indziej, to jednak przede wszystkim odbieramy te bodźce wzrokowe. To na nie reagujemy właśnie w sposób w tym wypadku pozytywny.
Ale wystarczy, że wyjrzy przez okno, to też ma wspaniały widok na Kopę Biskupią czy na Górę Chrobrego.
Tak, to prawda. To położenie szpitala też predysponuje dla, myślę, pobytu chorych właśnie. Szczególnie teraz, no, w tych warunkach, w których jesteśmy.
Udaje się doprowadzić pacjenta do dobrego zdrowia po takim turnusie?
Te obserwacje kliniczne wskazują na to, że poprawiają się możliwości wysiłkowe pacjentów. Poprawia się też czynność wentylacyjna, ograniczone są te objawy duszności u pacjentów. Niewątpliwie tak. Trzeba powiedzieć, że ten model rehabilitacji się sprawdził. Tym niemniej, no, muszę powiedzieć, że część tych objawów jednak dodatkowych utrzymuje się u pacjentów i będzie wymagała często dalszej rehabilitacji lub też nawet diagnostyki i leczenia.
Powiedział pan, że to jest program pilotażowy. Czy w takim razie w innych ośrodkach w Polsce będzie podobny program realizowany?
Mam nadzieję, że tak. Wszystko zmierzało do tego, by właśnie tak było. Ministerstwo się nad tym pochylało i w tej chwili jest już, wydaje mi się, możliwość uruchomienia także takiego programu dla pacjentów w trakcie pobytu stacjonarnego, to znaczy mówię o szpitalnym pobycie, jak i pewnie dla części pacjentów tej rehabilitacji ambulatoryjnej, bo będzie ona wystarczająca.
Co by pan radził w takim razie tym szpitalom, tym instytucjom, które mogą stworzyć tego typu oddziały? Na co zwrócić uwagę, bo no, mają państwo już największe w Polsce doświadczenie w tym względzie?
Myślę, że tak dużo jest różnych elementów, na które chciałbym zwrócić uwagę, że pewnie zabrakłoby nam czasu. Ja chcę tylko powiedzieć o czymś takim, że myślę, że nie wszyscy spodziewaliśmy się, mówiąc o rehabilitacji po-covidowej, tak naprawdę tylu elementów, które będziemy musieli brać pod uwagę i tylu zakresów, bo dotyczy to zarówno przecież chorych i młodszych i starszych. Braliśmy pod uwagę tylko chorych starszych, a więc tych z chorobami współistniejącymi, a dotyczy także osób młodych, często 20-30-letnich. Mówimy o chorych nie tylko po pobycie w szpitalach czy na oddziałach intensywnej terapii, ale mówimy także o tych chorych, którzy przechodzili to skąpo objawowo, a u których takie objawy się nasilają. Mówimy wreszcie o różnym nasileniu tych objawów, o liczbie tych objawów, a więc o bardzo kompleksowej rehabilitacji, takiej obejmującej zarówno te zagadnienia z zakresu rehabilitacji neurologicznej, narządu ruchu, tej pulmonologiczno-kardiologicznej, jak i tej psychiatryczno-psychologicznej, a więc no, o bardzo szerokim zakresie.
Czyli będziemy się musieli jeszcze borykać bardzo długo z tym po-covidowej sytuacji, tak? Z tymi dolegliwościami.
Myślę, że będziemy się z tym borykać, tym bardziej, że no przecież widzimy, że ta liczba zachorowań rośnie. A nawet zdając sobie z tego sprawę, że przecież nie wszyscy, którzy przechodzą COVID-19, muszą być usprawniani, to jednak część tych osób no, będzie wymagała takiej szczególnej, szczegółowej i specjalistycznej rehabilitacji.
A co możemy zrobić samodzielnie w domu po takiej przebytej chorobie, żeby ewentualnie pomóc sobie?
Ja myślę, że często pytają mnie właśnie o to, co powinni robić, czy też ewentualnie jakie ćwiczenia. Myślę, że to jest bardzo indywidualne. Ale szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. A właściwie na dwie. Pierwszą to taką, by nie bagatelizować objawów, które się utrzymują. Mówimy o takich objawach, które utrzymują się powyżej 4 tygodni, a których często nie kojarzyliśmy w ogóle z przechorowaniem. I jednak te objawy zgłaszać do lekarza, dlatego że one wymagają często diagnostyki i leczenia, a także rehabilitacji. I z drugiej strony chciałbym zwrócić uwagę na takie podstawowe rzeczy, o których nie myślimy nigdy, a które dla nas były właściwie odruchowe. Mówię tu o naszym oddechu. Chciałbym, byśmy zwrócili uwagę na ten oddech prawidłowy. by troszkę przeczytać o tym, jak on powinien wyglądać. Często, na co nie zwracamy uwagę, to właśnie od niego często i od tej złej postawy zaczynają się te zaburzenia czynności wentylacyjnej, które potem wiążą się z ograniczeniem naszych możliwości wysiłkowych.
Dziękuję panie profesorze. Przypomnę, że rozmawialiśmy z twórcą programu, pilotażowego programu rehabilitacji dla osób po przebytym COVID-19, który realizowany jest w Głuchołaskim Szpitalu, z profesorem Janem Szczegielniakiem. Dziękuję panu bardzo, profesorze.
Dziękuję bardzo.
I na dziś to już kończymy te rozmowy na temat właśnie pokowidowych sytuacji. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.